Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, przedwczoraj rozważaliśmy sobie w czasie naszej nauki ogólnej o tym, że Bóg jest jedynym bytem, który człowiekowi może wskazać drogę do szczęścia. Drogę, po której człowiek krocząc może uwielbić Boga, a jednocześnie także osiągnąć szczęście wieczne. I nie ma nikogo innego na świecie, który mógłby dać człowiekowi niejako równoległą drogę do szczęścia. Tylko Bóg, ponieważ On jest twórcą ludzkiej natury. On wszczepił człowiekowi to pragnienie szczęścia i On jedyny jest w stanie człowiekowi wskazać właściwą drogę. I to, że jest to droga prawdziwa, jedynie słuszna, wskazują nam niezliczone rzeczy świętych, którzy życie swoje oparli na Ewangelii, na przekazaniach Bożych, na nauce Kościoła Świętego. I oni dzisiaj cieszą się radością życia wiecznego, radością szczęścia przebywania z Bogiem. Ale Bóg, moi drodzy, nie tylko człowiekowi mówi, co ma czynić. Nie tylko informuje człowieka, w jaki sposób ma postępować, ale jednocześnie człowiekowi pomaga poprzez swoją łaskę, o czym rozmawialiśmy sobie wczoraj na drugiej naszej nauce. Drodzy bracia i siostry, jeżeli Bóg człowiekowi mówi, co ma czynić, aby był szczęśliwy, a jednocześnie Bóg pomaga człowiekowi w osiągnięciu tego szczęścia, to z całą pewnością możemy powiedzieć, że los człowieka nie jest Bogu obojętny. Wobec tego możemy także powiedzieć, skoro los człowieka nie jest Bogu obojętny i Bogu zależy na szczęściu ludzkim, to stwierdzić musimy, że Bóg jest dobry. Człowiek nie jest Bogu obojętny. Bóg nie patrzy na człowieka obojętnym wzrokiem, tak jak my czasem patrzymy na owady, na muchy czy na mrówki, których los nam w ogóle, los nas nie obchodzi. Bóg jest zaangażowany w ludzkie szczęście. Bóg jest Bogiem mówiącym do człowieka, a jednocześnie jest Bogiem działającym w życiu człowieka i jest Bogiem przez to dobrym, ponieważ celem tej mowy Boga do człowieka, a jednocześnie tego działania Boga w życiu człowieka jest ludzkie szczęście. Zobaczcie, siostry, ale stwierdzić, że Bóg jest dobry, jest całą pewnością za mało. Zbyt mało jest powiedzieć, że Bóg jest dobry. Jeżeli Bóg tak czyni, jak sobie to rozważaliśmy wczoraj i przedwczoraj, to z pewnością Bóg tego człowieka kocha. Bóg w swojej miłości jest nastawiony na człowieka. Bóg całym sobą jest skoncentrowany na człowieku. Bóg człowieka kocha. Tak Bóg umiłował świat, powiada Chrystus Pan do Nikodema. Zapisane jest to w Ewangelii według świętego Jana, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dzień dzisiejszy, moi drodzy, dzisiejsza uroczystość jest tym nieprawdopodobnym potwierdzeniem prawdziwości tych słów, że Bóg człowieka kocha. Ponieważ skoro człowiek w niewłaściwym użyciu swojej wolności zbuntował się przeciwko Bogu, opowiedział się po stronie złego ducha, wszedł pod panowanie szatana, stał się jego niewolnikiem, uczynił niejako z szatana swojego Boga, to nie mógł samego siebie wyrwać z tej niewoli grzechu, z niewoli szatana, tylko Chrystus Pan, Bóg sam musiał zainterweniować. I stąd dzisiejsza uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, a właściwie święto wcielenia Pańskiego, kiedy to Bóg posłał Syna swojego na świat, aby świat zbawił, jest dowodem nieprawdopodobnym na to, że nie ma większej miłości poza większej od tej, którą Bóg okazuje człowiekowi, kiedy sam staje się człowiekiem, przyjmuje ludzką naturę na siebie po to, aby tego człowieka zbawić, aby tego człowieka uczynić szczęśliwym wiecznie. Bóg kocha człowieka. Drodzy bracia i siostry, gdybyśmy tak uważnie czytali Pismo Święte, to zauważylibyśmy jedną bardzo wielką prawdę, która jest zapisana u świętego Jana. Ale zanim sobie ją odkryjemy, to zwróćmy uwagę, że jeżeli czytamy Pismo Święte, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, to nigdzie nie słyszymy w tym Piśmie Świętym, żeby ono mówiło: Bóg jest mocą, Bóg jest nieskończonością, Bóg jest wielkością, Bóg jest nieograniczonością. Oczywiście Pismo Święte mówi wielokrotnie, że Bóg jest wielki, nieskończony, nieogarniony. Ale u świętego Jana, w pierwszym jego liście, zauważymy najkrótszą definicję Boga. Otóż święty Jan powiada: Bóg jest miłością. Właśnie, cóż to znaczy? To znaczy, że miłość, moi drodzy, jest istotą Boga. Miłość nie jest jakimś Bożym określeniem, jakimś Bożym atrybutem, jakąś Bożą przypadłością, ale jakąś Bożą cechą, ale ona jest samą istotą Boga. Także święty Jan powiada: Bóg jest miłością. Drodzy bracia i siostry, skoro więc Bóg jest miłością, to wszystko, cokolwiek Bóg czyni, wypływa właśnie z tej Jego istoty, z tej Jego natury. Wszystko jest podyktowane miłością. My bardzo często na temat Boga mamy niewłaściwe pojęcia. Można powiedzieć, traktujemy tego Boga w sposób jakiś taki mitologiczny, jak jakiegoś czarodzieja. I jeżeli mówimy, że Bóg jest wszechmocny, że Bóg wszystko może, to myślimy, że rzeczywiście On może absolutnie wszystko uczynić. Tymczasem, moi drodzy, jeżeli mówimy, że Bóg jest wszechmocny, nieskończony, nieogarniony, to jest to wszechmoc, jest to nieskończoność, jest to nieogarnioność miłości. Bo miłość jest istotą Boga i stąd wszystko, cokolwiek Bóg będzie czynił, jest właśnie miłością, jest wypływaniem niejako z tej istoty Boga, właśnie tej miłości, która się rozlewa na wszystko. I stąd całe dzieło stworzenia, cała historia zbawienia, całe dzieło odkupienia i prowadzenie rodzaju ludzkiego poprzez drogi historii jest jedną wielką miłością Boga ku człowiekowi. Jaka jest to miłość Boga, moi drodzy? Przyjrzyjmy się jej. Różne są, wiemy o tym, rodzaje miłości. Bardzo różne. Miłość jest tak nieprawdopodobnie rozwiniętą rzeczywistością, że na każdym kroku się z nią spotykamy. Popatrzmy, jeżeli byśmy tak wzięli większość wierszy, poezji, opowiadań, literatury całej, dalej filmów, słuchowisk radiowych, to zdecydowana większość tego wszystkiego mówi o miłości. Miłość jest czymś, co nieprawdopodobnie ogarnia niejako człowieka. Człowiek żyje jej w kontekście. Ale jest wiele rodzajów miłości. Miłość niejedno ma imię, powie nam piosenka. Rzeczywiście, mam miłość rodzicielską, miłość matczyną, ojcowską, synowską, przyjacielską, braterską, patriotyczną, miłość do ojczyzny, do regionu. Każda z tych miłości, moi drodzy, rządzi się niejako swoimi prawami. Rzeczywiście, innymi prawami rządzi się miłość matczyna, innymi miłość małżeńska, innymi miłość przyjacielska, innymi prawami miłość narzeczeńska. I gdybyśmy tak prawa jednej miłości przyłożyli do innej miłości, to właściwie byśmy zniszczyli tę miłość. Ale kiedy Bóg mówi o swojej miłości do człowieka, moi drodzy, to używa bardzo ciekawych metafor, bardzo ciekawych porównań. Otóż mówi on do swojej miłości do człowieka tak, jak narzeczony mówi o swojej miłości do narzeczonej. Oblubieniec do oblubienicy. Szczególnie jest to widoczne na kartach Starego Testamentu, w księgach prorockich. Kiedy Bóg mówi właśnie, że jest oblubieńcem swojego narodu. Naród jest oblubienicą. I ten Bóg raduje się wielokrotnie, kiedy ta oblubienica jest mu wierna. Zachwyca się jej pięknem, a jednocześnie niejako wpada w rozpacz i krzyczy z rozpaczy, kiedy ta oblubienica, jego człowiek, odchodzi od niego. Drodzy bracia i siostry, dlaczego Bóg mówi o swojej miłości do człowieka, używając właśnie metafor małżeńskich, metafor wziętych z życia narzeczeńskiego, oblubieńczego? Ponieważ tego typu miłość jest najbardziej intensywnie przeżywaną miłością. Ci, którzy są małżonkami, którzy są narzeczonymi, doskonale wiedzą, że właśnie zakochanie jest najbardziej intensywnie przeżywaną miłością. I rzeczywiście większość poezji świata, większość literatury świata, filmów mówi nam przede wszystkim o tym rodzaju miłości, ponieważ ona jest przeżywana przez człowieka w sposób najbardziej intensywny. I właśnie Bóg, żeby powiedzieć człowiekowi, że jego miłość ku niemu jest największa, jest niewyrażalna, używa właśnie porównań wziętych z miłości narzeczeńskiej, małżeńskiej. Pokazuje człowiekowi, że ta miłość jest dla człowieka jest tak bardzo wielka, tak bardzo intensywna, tak bardzo zdolna do ofiar. Właśnie, moi drodzy, miłość Boga do człowieka jest nieskończona, jest niemożliwa do opisania, jest niemożliwa do wyobrażenia. Cokolwiek byśmy sobie pomyśleli o miłości Boga do człowieka, to rzeczywistość tej miłości byłaby tak nieskończenie większa od tego, co byśmy sobie naszym intelektem mogli wyobrazić. Zobaczcie, siostry. Ale zwróćcie uwagę na jedną kwestię. Święty Jan mówi o Bogu, że Bóg jest miłością. Istotą Boga jest miłość. I ten Bóg, mówi to Księga Rodzaju, pierwsza księga Starego Testamentu, w ogóle całego Pisma Świętego, zaraz u początku. Kiedy Bóg mówi o stworzeniu człowieka, to mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I rzekł Bóg, mówi Księga Rodzaju, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. I uczynił Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. To zobaczcie, siostry, zwróćcie uwagę. Dwa zdania biblijne, które przed chwilą przytoczyłem. I w tych dwóch zdaniach cztery razy powtórzone jest słowo obraz, bądź jego inna wersja podobieństwo. Zobaczcie, siostry, jest taka zasada biblijna, że jeżeli jakaś prawda jest bardzo ważna, to występuje ona niejako skondensowana w pewnych porównaniach bardzo blisko siebie. Nigdzie w Biblii nie ma czegoś takiego, żeby jakaś inna prawda była w tak skondensowany, w tak mocny sposób przedstawiona, jak ta prawda, że człowiek jest stworzony na Boży obraz, na Boże podobieństwo. Zobaczcie, siostry, co to znaczy? My doskonale wiemy, co to jest obraz. Obraz pokazuje jakąś rzeczywistość, odbicie tej rzeczywistości. Oczywiście dzisiejsza sztuka to jest czasem zaprzeczenie w ogóle nie tylko sztuki, ale jakiegoś dobrego smaku, ale jeżeli patrzymy na prawdziwą sztukę, to widzimy, że obraz przedstawiony, powiedzmy w sposób artystyczny, pokazuje pewną rzeczywistość. Ktoś pozuje do obrazu i artysta, malarz maluje go. Mówimy, jest podobny, jest to obraz tego człowieka. Ale moi drodzy, w znaczeniu biblijnym słowo obraz znaczy coś o wiele więcej. Znaczy nie tyle podobieństwo zewnętrzne, chociaż też, ale znaczy bardziej podobieństwo pokrewieństwa. To znaczy, nie tylko coś jest podobne zewnętrznie do czegoś, ale to podobieństwo jest niejako wewnętrzne, głębokie. I stąd autor natchniony, kiedy mówi o tym, że człowiek jest Bożym obrazem, to właśnie ma na myśli, że to podobieństwo człowieka do Boga jest o wiele większe, niż człowiek sobie może wyobrazić. I teraz popatrzmy. Skoro Bóg jest miłością, a człowiek stworzony jest na obraz Boga, który jest miłością, to także i człowiek jest miłością, drodzy bracia i siostry. Czyż to nie jest prawda? Czyż miłość nie jest największym pragnieniem ludzkiego serca? Czy nie chcemy kochać? Czy nie chcemy być kochani? Przecież właściwie człowiek jest nastawiony na miłość. Kocha, szuka tej miłości, wyczekuje jej. Szuka kogoś, kto by mógł go kochać, a jednocześnie raduje się, kiedy sam jest kochany, kiedy jego miłość jest odpowiedzią na czyjąś miłość, bądź czyjaś miłość jest odpowiedzią na moją miłość. Zobaczcie, siostry, czy my właśnie żyjemy miłością? Czy ona nie jest największą potrzebą serca ludzkiego? Czy my nie czujemy się wspaniale, szczęśliwie? Czy my nie czujemy się, że żyjemy sensownie, kiedy ktoś nas kocha, kiedy jesteśmy kochani? Czy dziecko, drodzy bracia i siostry, nie jest spokojne, nie rozwija się dobrze, nie jest radosne, kiedy czuje, że matka i ojciec go kocha? Zobaczcie, jak to wynika z ludzkiej natury. Kiedy matka weźmie niemowlę i przytuli do siebie, to dziecko, które przed chwilą płakało, uspokaja się. Na jego ustach pojawia się uśmiech. Ono czuje, powiedzmy, tę miłość matczyną do siebie. I można powiedzieć, że jeżeli jakiekolwiek mamy problemy z sobą, jakieś kompleksy, jakieś strachy, jakieś uprzedzenia, to wszystko to jest efektem tego, że nie byliśmy kochani, albośmy byli źle kochani. Właśnie, moi drodzy bracia i siostry, człowiek jest także miłością, jak Bóg. I teraz, moi drodzy bracia i siostry, zanalizujmy sobie w ogóle istotę miłości. Moi drodzy, miłość ma to do siebie, że ona zawsze oczekuje na odpowiedź. Zawsze oczekuje na wzajemność. Zawsze. Jeżeli nie ma wzajemności, to przeżywa rozpacz, tragedię, niepokój. Popatrzmy, niech sobie starsi z nas przypomną. Jest zakochanie. Młody chłopak zakochany w dziewczynie. I on oczekuje w tym swoim zakochaniu odpowiedzi. Jeżeli tej odpowiedzi nie ma, to ile cierpienia się pojawia w sercu. A jeżeli ta odpowiedź jest, to ile radości, ile szczęścia. I teraz, drodzy bracia i siostry, jeżeli Bóg kocha człowieka i w kierunku człowieka czyni te dwa kroki, o których my sobie mówili, mówi do człowieka, daje mu swoje słowo, a jednocześnie pomaga człowiekowi, daje mu swoją łaskę, to teraz Bóg oczekuje na odpowiedź ze strony człowieka. Człowiek kochany przez Boga powinien Bogu na tę jego miłość odpowiedzieć. Odpowiedzieć Bogu na miłość. Nie sądźmy, moi drodzy bracia i siostry, że jest tak, filozofowie mówią, że Bóg jest jakimś bytem kompletnie niezależnym, kompletnie jak gdyby niecierpiętliwym. Owszem, z punktu widzenia jakiegoś filozoficznego może tak jest, ale jeżeli Bóg jest miłością, to on też w jakiś sposób cierpi, jeżeli człowiek nie odpowiada swoją miłością na jego miłość. A w jaki sposób możemy odpowiedzieć? Właśnie słuchając jego słowa, korzystając z jego łaski, współpracując z jego pomocą i jednocześnie pokazywać swoim życiem, że jesteśmy ludźmi, którzy tym wszystkim, co Bóg do nas mówi, się przejmują i żyją tym. Otóż człowiek powinien żyć tym, co Bóg do niego mówi. Powinien żyć. Powinien się tym przejąć. Powinien czerpać z tej Bożej pomocy, przejmować się Słowem Bożym. I jednym z wymiarów tej odpowiedzi człowieka na miłość Boga jest nasze przylgnięcie do Jego łaski, która przede wszystkim, moi drodzy bracia i siostry, się wyraża w Eucharystii. Sakrament ołtarza to uobecnienie męki Pańskiej na ołtarzu. Jest czymś największym, największym skarbem Kościoła. Nie ma czegoś większego. Ojciec Święty Jan Paweł II swoją encyklikę ostatnią, najkrótszą, ale najbardziej chyba treściwą, poświęcił Eucharystii. I powiada, że Eucharystia jest największym skarbem Kościoła. Nie ma większego. I dlatego też, drodzy bracia i siostry, kapłani, którzy Komunii Świętej dotykają, z jaką wielką troską to robią. Jak bardzo delikatnie, żeby tam żadna cząsteczka nie upadła, gdzieś nie spadła, nie zmarnowała się. Bo tam jest Chrystus Pan, który na słowa kapłana przychodzi właśnie i staje się tym chlebem. Albo lepiej, chleb staje się Chrystusem. Nie ma żadnej różnicy między Chrystusem Panem, który chodził kiedyś po ziemi 2000 lat temu, a Eucharystią, która się obecnie na ołtarzu pańskim. Chrześcijanin bez Eucharystii niedzielnej właściwie nie powinien żyć. Jest taka sytuacja, która się wydarzyła na początku IV wieku, mianowicie w 304 roku w północnej Afryce podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana. Otóż w okolicach Kartaginy, drodzy bracia i siostry, były prześladowania straszliwe. Właściwie jedyne prześladowania starożytne, które były nastawione na eksterminację wszystkich chrześcijan w całym Imperium Rzymskim. I grupa chrześcijan uczestniczyła w Eucharystii Niedzielnej, pokryjomu oczywiście, zostali schwytani przez policję imperatorską i zaprowadzeni od razu na sąd przed oblicze prefekta miasta Kartaginy. Wówczas od razu zadano im pytanie, dlaczego braliście udział w waszym chrześcijańskim kulcie, mimo wyraźnego zakazu imperatora Dioklecjana. Chrześcijanie wówczas tam się odpowiedzieli, ponieważ my bez niedzieli nie możemy żyć. Te słowa zostały zapisane. Non possumus sine dominico. Nie możemy żyć bez niedzieli. Oczywiście zostali wszyscy skazani na śmierć. Nie wyparli się wiary. Możemy zapytać się, czy my byliśmy w stanie w czasach, w czasach prześladowań do takiej ofiary? Ale powiecie, no to jest czas odległy strasznie, 304 to jest praktycznie już ponad 1700 lat. Czasy były inne, życie inne, dziś się wszystko zmieniło. Ale przypomina mi się inna historia, którą opowiadał pewien kapłan w czasie moich studiów. Powiada mi, pochodzę z województwa żytomierskiego, dzisiaj na Ukrainie. Jestem Polakiem. Ojciec nasz umarł, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi, mianowicie ja i mój starszy brat. Były lata 70., czasy Breżniewa w Związku Sowieckim. Nie wolno było chodzić do kościoła. Ale msza świętą odbywała się po kryjomu, w jednej chacie wiejskiej. I nasza matka brała mnie i mojego starszego brata na tę mszę, która była co niedziela. Kapłan przyjeżdżał po kryjomu, powiada. Jeden z uczestników obserwował okolice, czy ktoś nie obserwuje, nie donosi, nie śledzi. W tej wiejskiej chacie kapłan spowiadał wszystkich do oporu, ile tylko było spowiedzi, potem odbywała się Eucharystia. Okna były szczelnie zamknięte, drzwi zamknięte, żeby nikt nie słyszał, nikt nie widział. Mówi, ludzie mdleli, powiada, z tego zmęczenia, z tego zaduchu. I myśmy z tą matką szli do tej chatynki przez te kołchozowe pola. 18 kilometrów w jedną stronę. Potem zostawaliśmy po mszy świętej na nieszpory, w Wielkim Poście na gorzkie żale i wracaliśmy znowu na nogach 18 kilometrów. Cała niedziela, co tydzień upływała pod znakiem tej pielgrzymki na mszę świętą i pielgrzymki z powrotem. 36 kilometrów. Pan Bóg, moi drodzy, nie jest obojętny na takie bohaterstwo rodziców, w tym przypadku tej matki. Otóż starszy brat dzisiaj jest biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej, nazywa się Stanisław Szeroko-Radziuk, a brat jego, właśnie ten, który mi to opowiadał, jest księdzem. Był wykładowcą w seminarium duchownym w Kijowie. Czy dzisiejsze matki bądź ojcowie są zdolni do takiego bohaterstwa, do takiego ustawienia, moi drodzy bracia i siostry, wychowania swoich dzieci religijnie? Czasem się zdarza, proszę mi wybaczyć, że o religii, o papieżu, o biskupach, o kapłanach mówi się w naszych domach, jakby nam wiarę odjęło. Wystarczy poczytać te komentarze internetowe. To tak się wydaje, jakby ten naród nas w przeciągu ostatnich 20 lat spoganiał. I to co się stało? Komunizm tego nie był w stanie zrobić. Zrobił to konsumpcjonizm, moi drodzy bracia i siostry. Właśnie ta miłość nasza do Boga powinna być tak wielka, jak Bóg tego od nas oczekuje, na miarę samego Boga. I te wszystkie problemy, te wszystkie sprawy, te wszystkie prawdy, jakże bardzo podstawowe, któreśmy sobie uświadomili podczas tych rekolekcji świętych, one powinny w sercach naszych wzbudzić pewne pytania, różnorakie. Te pytania, one powinny doczekać się odpowiedzi. A te odpowiedzi powinny wzbudzić w naszym życiu odpowiednie decyzje, które odmienią to, co odmienione być w życiu naszym powinno. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.